Wieczór RDC.
22:09, 9 minut po godzinie 22, proszę Państwa. Późna pora, ale będzie bardzo przyjemnie, bo w studiu artyści. Właśnie zastanawiałam się, jak was zdefiniować, jak was nazwać. Pomyślałam sobie, że najbardziej chyba pasuje mi słowo renesansowi, którzy życie traktują twórczo, kreując wszystko dookoła, począwszy od kuchni, od smaków, przez kreację przestrzeni, w której żyją, ale też przestrzeni, której są obecni ich przyjaciele i znajomi, klienci, dochodząc aż do projektowania ubrań. W zasadzie kreatorzy życia, wow. Swojego, kreatorzy życia swojego osobistego, żeby nie było tak dobrze. Jola Słoma, przepraszam, Mirek Trybulek. Dobry wieczór, witajcie.
Dobry wieczór.
Poznaliśmy się w sumie przypadkiem 3 lata temu i jeszcze wtedy nie wiedzieliście, ja też nie wiedziałam, że się spotkamy, że będzie ku temu okazja, ale w życiu nie ma przypadków i to miało tak być. Ja poznałam was najpierw poprzez wasz program Kuchnię TV, gdzie zobaczyłam, jak gotujecie i zobaczyłam, że to jest zupełnie inna propozycja niż te, które mamy na rynku, że to jest coś zaskakującego, nowego, fajnego, ale też podanego w inny twórczy sposób. No a później stało się tak, że podróżując po Powiślu trafiłam na wasze atelier i pomyślałam sobie, co oni tutaj robią w Warszawie? Przecież oni są z Gdańska. Jak to możliwe, tak, że przyjechali
z
tutaj?
Dokładnie.
Tak. I są obecni, bo to tak jest, że macie na Walei 3 Maja swoje atelier w Warszawie, w związku z tym bywacie tutaj. Z tego
tak,
też
tak. Kiedy mamy klientów, kiedy mamy jakieś imprezy, które się dzieją kulinarne na przykład, albo przyjeżdżamy z przymiarkami, to wtedy po prostu tak, jesteśmy to mieszkańcami ten, Warszawy.
Małe, a użyteczne atelier służy temu, żeby właśnie z klientami się spotkać, dobrać tkaniny, później dokonać przymiarek.
Ja użyłam swojego osobistego bardzo określenia na to, co robicie w życiu, natomiast naszym słuchaczom jesteśmy winni wyjaśnienie, czym tak naprawdę się zajmujecie w życiu, ale też chciałabym, byście sami powiedzieli, jak wy siebie samych określacie. Czy jesteście bardziej projektantami wnętrz, czy bardziej właśnie kreatorami smaków. Nie używam tutaj świadomie słowa kucharzy, tak?
Tak.
Bo to nie to
kucharzami
słowo.
Jesteśmy. Nie, jesteśmy. Jesteśmy projektantami mody przede wszystkim. Od 20 lat, od kiedy znamy się, to pracujemy razem i szyjemy ubrania na miarę, plus dodatkowo nie robimy czegoś takiego, co zazwyczaj robią projektanci, że wypuszczamy 2 kolekcje w roku i te rzeczy gdzieś tam trafiają na wieszak i później do klientów, tylko puszczamy 1 kolekcję i robimy to tylko wtedy, kiedy nas to bawi. Jest to jakby taki nasz performance, chęć wyżycia się, a Atelier Smaku jest programem telewizyjnym i takim produktem właśnie naszym kulinarnym, naszym gotowaniem, warsztatami.
Tak, ale teraz niektórzy bardziej was z tej właśnie strony
tak,
znają
i właśnie tutaj
i
trochę tak w konsternacji.
Jak się dowiadują, że jesteście projektantami.
Prawda, bo ja myślę, bo właśnie my nie jesteśmy, że tak powiem, typowymi projektantami mody. My po prostu szyjemy na miarę. A w szyciu na miarę chodzi o to, że staje przed nami człowiek, który ma potrzebę. Potrzebę na przykład zmienienia stylu. Czasami jest to potrzeba, która nazywa się ślub. Czasami jest to potrzeba odnowy jakiejś w życiu, żeby coś w ogóle ze sobą zrobić. I my wtedy próbujemy pomóc w znalezieniu tego stylu. Nie znajdujemy za kogoś stylu, tylko pomagamy. Szukamy najlepszych proporcji dla danej osoby. Zastanawiamy się wspólnie nad kolorami, nad stylem. No, dlatego taka działalność jest nas dwoje, to raczej nie może być na dużą skalę. A program Atelier Smaku oglądają ludzie w całej Polsce, no i łatwiej jest nas znać z tego. Dlatego myślę, że dlatego jesteśmy bardziej z tego programu kulinarnego.
Tak,
niemniej jednak bardzo istotną rzeczą.
Właśnie. W modzie widać nasze myślenie, tam wychodzimy na koniec, kłaniamy się i tyle. Co prawda na co dzień można sobie tam u nas suszyć suknię ślubną czy garnitur, ale twarze jakby, że tak powiem, oklepują
no
się
tak,
z telewizora.
Wizerunkowo jesteście jednoznacznie kojarzeni ze smakami.
Tak, tak, nawet w pierogach tych naszych wegańskich i bezglutenowych na opakowaniach są nasze ryjki.
Tak, dlatego bo
ale też nie była
zażądał,
nasza decyzja, ale powiedzieli całego atelier smaku, to twarz Słomy i Trybulaka
i z całych
najbardziej
tych pierogów,
się z tych
tak,
pierogów kojarzy.
Jak najbardziej po prostu wasze twarze będą najbardziej znane. Ale ja tak w ogóle chyba dzisiaj rano nawet rozmawiałam, bo jeszcze przed wyjazdem z Gdyni poszłam dzisiaj na siłownię I tak z dziewczynami rozmawiałam i powiedziałam, rozmawiałyśmy o pracy. O pracy, o pasjach, o różnych rzeczach. I ja mówię, rany boskie, to jest cudowne, że my mamy dwie pasje w życiu. To jest właśnie kreowanie przestrzeni, kreowanie ubrania i kreacja w kuchni, tego co na talerzu. I ja mówię, jakie to cudowne, że zdałam sobie z tego sprawę, że obydwie z tych pasji są naszym zawodem w tej chwili.
A czy można powiedzieć, że któraś z tych pasji jest dominująca?
Nie. One przypływy, są na równi, to zależy. Jak trzeba bardziej gotować, to bardziej gotujemy. Jak jest więcej szycia, są jakieś właśnie śluby, wyzwania, no to, czy kolekcja do zrobienia, no to wtedy jesteśmy bardziej projektantami. No tak, to są ale... też jeszcze rzeczy takie poboczne właśnie. Tak, projektujemy też wnętrza na swój użytek, plus naszych jakichś tam klientów i przyjaciół, którzy lubią nasz styl. Wydajemy książki kucharskie, kalendarze. Mamy na swoim koncie jeszcze płytę z muzyką z naszych pokazów i taką właśnie naszych przyjaciół. Dusza Project, to było parę lat temu. No także tych takich pobocznych rzeczy, kiedy w tych takich wąskich dziedzinach właśnie projektowanie ubioru już się troszkę dusimy, no to tak troszkę, a może trochę tego, a może trochę tego, no, no jest dużo tego, no właśnie takie... Życie składa się z wielu elementów, prawda?
Tak, wasz program Atelier Smaku pokazuje, że można inaczej. I w zasadzie jest to taka propozycja, myślę, dla większości Polaków szokująca. Mhm. Bo my, no, trzeba to powiedzieć,
zwłaszcza
mamy kuchnię
serie.
Ciężką, tak. Tłustą, tak. Która niespecjalnie lubi warzywa, chociaż sałatki oczywiście, marchewka, jabłuszko, tak. Trochę kapusty. No ale jednak no, to, co wy prezentujecie, jest naprawdę z zupełnie innego świata.
Zwłaszcza w ostatnich seriach Atelier Smaku na Szlaku, że tak powiem, mamy misję, gdzie zarażamy szefów kuchni, przynajmniej na trochę, na tyle, co się da, kuchnią wegańską i bezglutenową, żeby poszerzyli swoją restauracyjną ofertę dla klientów, którzy nie mogą z powodów etycznych bądź zdrowotnych jeść pewnych rzeczy.
I to jest świetne.
To jest świetne i ja czasami się zastanawiam, jak ludzie mówią, Boże, fajne są te wasze przepisy, tak fajnie to wygląda i tak fajnie to robicie i tak wygląda, że niby to proste, ale ja nie znam żadnego z tych produktów. I ja później tak myślę, no ale jak, no przecież to takie proste, przecież wszystko można kupić, naprawdę. My nie robimy, no może jedyna asafoetida, którą ściągamy z Indii.
Ale... Co to jest asafoetida?
To jest przyprawa, którą można przez internet kupić tak naprawdę.
Tak, ale to jest taka, to jest przyprawa roślinna, to jest pozyskiwane z takiej rośliny, która jest spokrewniona z imbirem i Jezus, turmerikiem, z kurkumą. I występuje w formie żywicy, jest proszkowana i dodawana do tego jest mąka ryżowa albo pszenna, dlatego, że jest tak intensywna w zapachu, intensywnie przypomina cebulę.
Ale ma inne właściwości.
Asafoetida.
Asafoetida. Tak. Ona jest używana od czasu do czasu właśnie w naszych programach. My nie stosujemy akurat czosnku i cebuli w swojej diecie. I asafoetida ma działanie prozdrowotne, jeśli chodzi o żołądek, wątrobę.
Lekarze ajurwedy mówią, że odprężająco działa na wątrobę, a cebula i czosnek raczej odwrotnie.
Dobrze, używa się magicznych słów. Moment.
Tak, to jest taka nasza fanaberia.
Ajurweda się pojawia. Powiedzmy, tak. Czym jest ajurweda. Dla was oczywiste.
Ponoć najstarszą dziedziną medycyny.
Indyjskiej.
Tak, tak. I po prostu mówi o holistycznym podejściu do świata, do własnego zdrowia, o takim całościowym myśleniu o swoim w ogóle istnieniu, czyli jaki jest mój umysł, takie jest moje ciało, jakie jest moje jedzenie, taki jest mój umysł. I tak można mnożyć dalej, czyli po prostu żyję w harmonii ze sobą i ze światem i rozumiem też potrzeby swojego ciała. I ajurweda rozgranicza, dzieli ludzi na różne typy psychofizyczne. Vata, Pitta, Kapha i są też typy mieszane, czyli Vata, Pitta, Pitta, Kapha i po prostu lekarz ajurwedy to jest taki człowiek, ja od razu powiem, nie powiem, nie wiem jak to jest, ja jestem Vata, Pitta, ale
Vata,
nie,
Pitta.
Tak, ale nie powiem na czym dokładnie to polega. Niemniej jednak lekarze ajurwedy właśnie obserwując człowieka, rozmawiając z nim, badając mu puls, patrząc na język, na białka oczu i tak dalej, są w stanie określić, jakim
co
typem się jest dokładnie i przywracają organizm do harmonii i że to nie odbywa się przez podawanie jakichś leków nie wiadomo jakich, tylko bardzo często są to drobne ilości różnych ziół, mogą to być zioła w tabletkach sproszkowane, ale przede wszystkim określają sposób sposób, w jaki się powinno żyć. Na przykład mówią, że jednej osobie przyda się trochę adrenaliny, mówią, że fajnie, żeby jeździła na BMX-ie, drugiej osobie mówią, tobie taniec, a tobie joga. I prawda, mówią
tacy
na przykład,
trochę, że... trochę przewodnicy.
Tak, oni po prostu rozumieją potrzebę danej grupy ludzi i wiedzą na przykład, co na kogo dobrze działa. I jednym mówią, że mogą tłusto jeść, innym mówią, że powinni jeść mącznie. I to w zależności właśnie od tego typu.
I Jola, ty się stosujesz do tych zaleceń?
Ja się stosuję do zaleceń moich własnych zachcianek, ale uważam, że można w ten sposób robić dopiero wtedy, kiedy człowiek ma w miarę oczyszczony organizm.
No jak trochę
kiedy
rzeczy wie na swój
zachcianki
temat.
Nami nie rządzą, że to jest zachcianka wynikająca z tego, że mój organizm potrzebuje jakiegoś pierwiastka bądź jakiejś witaminy. I ja zauważyłam wielokrotnie, że mój organizm mówi mi, czego potrzebuje. Czasami się rzucam na pomidory, kupuję sok pomidorowy i tego samego dnia też jem ziemniaki i banany. I później tak myślę, rany, dlaczego ja mam taki po prostu ciąg właśnie do tych produktów? I później, no tak, były ciepłe dni, ja dużo ćwiczyłam, jeździłam na rowerze, wypociłam mnóstwo potasu z siebie, czyli mój organizm prosi o uzupełnienie go.
A czy ta filozofia ajurwedyjska pojawia się w waszej kuchni?
W jednym z odcinków. Mieliśmy odcinek taki właśnie z udziałem lekarza ajurwedy. W Londynie byliśmy wtedy.
Ale to zapytam, to czy rzeczy... ona tak powiedzmy jak wspólnie mianownik idzie z wami. Dobrze. No to...
Jest to temat, który kiedyś tam zgłębiliśmy.
Ale relaksacja, medytacja, to się pojawia, ponieważ w ajurwedzie bardzo ważne jest właśnie, żeby wyciszać swój umysł, żeby rozumieć w ogóle swoje potrzeby i żeby rozumieć siebie. I do tego jest potrzebne wyciszenie.
Tak, no i tak jak cała filozofia wschodu.
Tak, bo oprócz diety ważne jest dla nas to, w jakim stanie gotujemy. Czy mamy bałagan w głowie
i to jest właśnie
że tak powiem, napełniamy nim garnek, czy jesteśmy wyciszeni, to, że tak powiem, fajne myśli, uczucie i wibracje trafiają.
Tak, mieszamy razem, prawda, z przyprawami i produktami w garnku właśnie pozytywnymi emocjami.
To jest bardzo trudne podejście tak naprawdę dzisiaj, kiedy wszyscy się spieszą, kiedy to gotowanie jest tak naprawdę na pół gwizdka, bo lecimy, bo odbieramy dzieci, bo tak naprawdę nie mamy czasu, a już zjedliśmy gdzieś w pracy coś albo gdzieś w biegu na mieście z kimś i... Brakuje tego momentu zatrzymania się w ogóle, a co dopiero? Więc zatrzymania się przy gotowaniu, tak?
Tak, ale ja redukuję,
taki relaks w biegu jest.
Ja redukuję ilość produktów w daniu, ale nie redukuję gotowania w domu. Ja robię bardzo często z trzech produktów, no na przykład taki ostatnio krem czekoladowy, który wymyśliliśmy wspólnie. To jest tylko tofu. Brązowy cukier zmiksowany na puder, do tego dodaję kostkę tofu i dodaję 2 łyżki kakao. I to po zmiksowaniu, no musi być to dobry mikser, to po zmiksowaniu na taką bardzo jedwabistą, aksamitną konsystencję smakuje jak dobry krem do tortu. I nie ma grama tłuszczu.
Nie zrobiłam się głodna. Czy ten przepis jest na waszej stronie?
Nie, ale mogę go podać. Na kostkę tofu trzeba dać, tak, to jest 300 gram, trzeba dać 2 łyżki brązowego cukru. Najpierw miksujemy cukier na puder. Tak. No musi być słodki. A tofu nie jest słodkie. Tofu jest bardzo neutralne w smaku. I poza tym dajemy jeszcze 2 czubate łyżki kakao.
Duże.
Dokładnie. I kakao jest gorzkie, więc żeby to zrównoważyć, trzeba te 2 łyżki cukru brązowego. I to miksujemy na jednolitą masę.
To prościutkie bardzo.
Bardzo. No więc dlatego ja mówię, że coś takiego do tego wrzucamy garść malin, garść wiśni i
ach,
jest cudownie.
Mniam.
Prawda?
Tak. No to właśnie, zostając w kuchni, co jest podstawą waszej kuchni? Takie produkty, które obowiązkowo muszą być w szafce. W ogóle
no
są takie?
Mąka ryżowa, mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana, mąka gryczana, oliwa.
Ale
bez tego sobie nie wyobrażamy
jaka
życia.
Oliwa?
Dobra. Po pierwsze dobra i żywa. I my lubimy akurat dosyć łagodne oliwy, bo jeżeli kupuję taką mocną, z takich, tą tak zwaną wczesną oliwę, z takich jeszcze nie do końca dojrzałych oliwek, o mocnym, aromatycznym aromacie świeżo skoszonej trawy i takiej lekkiej goryczce, a nawet czasami mocnej, to ja bardzo często ją łączę albo z olejem słonecznikowym, albo na przykład z lnianym. I robię to już w tym momencie trochę prozdrowotnie, ponieważ oliwa zawiera pewne witaminy i kwasy omega, i olej lniany też. I to jest ciekawe, bo się nie pokrywają. W związku z tym mam wtedy
masz
wszystkie omega i mam, tak, omega. I mam bombę. I właśnie o tym zapominamy, że mówimy o tranie, mówimy o jakichś tam różnych suplementach diety, zamiast stosować żywe oleje, żywe tłuszcze.
Korzystacie z oleju rzepakowego, który jest naszą oliwą, tak, północy?
Tak, korzystamy.
Aczkolwiek ale nie jest to produkt, który tobie służy. Tak, no bo oprócz tego, że jesteśmy jakimiś chociażby według podziału tego ajurwedyjskiego typami, no to jeszcze mamy jakieś swoje nietolerancje, alergie i tak dalej. To już jest bardzo indywidualna sprawa. Tak,
dokładnie. Nie służy rzepakowy, ale to nie znaczy, że go unikam, bo jeżeli nawet są produkty, które powiedzmy według tam różnych tabelek, które mam, nie do końca mi służą, to jeżeli nie jest to dla mnie, że tak powiem, trucizna i jeżeli nie jest to dla mnie substancja, która na pewno mnie alergizuje, to ja od czasu do czasu jadam, ponieważ ja uważam, że różnorodność jest bardzo ważna w kuchni i w tym wszystkim właśnie, co jadamy, a bardzo dużo wyeliminowaliśmy, to jeszcze ograniczać się uważam, że byłoby bez sensu.
No dobrze, a co wyeliminowaliście ze swojej diety?
Nabiał. Wcześniej oczywiście mięso w wszelkiej postaci.
Ryba to też mięso, właśnie o tym też wielu osobom mówimy. Owoce morza też.
My jesteście wegetarianami.
Weganami.
Tak. Weganami nawet.
Że już nawet nabiał wyeliminowaliśmy. Do produktów,
ciężko,
które Jola wymieniła wcześniej, dochodzą jeszcze strączkowe, dochodzi tofu, wcześniej wspomniane, którego zapas zawsze jest w lodówce.
Mleko
sojowe.
Tak. Mleko kokosowe, bardzo dużo. Ja robię zupy, kremy z dużą ilością właśnie mleka kokosowego.
Dobrze, a gdzie kupujesz to mleko kokosowe?
Różnie, ale w sklepach...
Na Placu Górnośląskim, tak, w każdym sklepie jest. Tutaj na Powiśle.
Ale w marketach też kupujecie? Powiedzmy, ktoś nas słucha, no nie stać go na kupowanie mleka kokosowego w sklepie Eko.
Nie, spokojnie, oczywiście, w marketach jest dostępne.
I to takie, mleko sojowe, to mleko też może być.
Tak, oczywiście.
Mleko sojowe jest dostępne w marketach, nawet w bardzo dobrej
cenie. Nad sojowym to bym się zastanawiała.
Ale można samemu zrobić. Można sobie samemu zrobić mleko sojowe, można zrobić sobie mleko kokosowe. Ja robiłam osobiście mleko migdałowe. Zalewamy migdały wrzątkiem na noc. Rano wstajemy i po prostu bawimy się w takie wyłuskiwanie ze skórek. One już są mięciutkie, te skórki. I takie strzelamy sobie z tych migdałków prosto do miski. I później wrzucamy do miksera szklankę obranych migdałów. Wrzucamy do miksera i zalewamy 4 szklankami wody przygotowanej. No i miksujemy na dosyć taką gładką masę. Tak chodzi o to, żeby te migdałki były dosyć mocno pomiksowane i później po prostu przeciskamy przez gazę i mamy mleko migdałowe. Nie trzeba kupować za 20 kilka złotych, tylko wystarczy 10 deko albo 20 deko migdałów.
Ile rzeczy się można dowiedzieć 27 minut po godzinie 22? Państwo zostajecie z nami oczywiście. Jola Słoma i Mirek Trymbulak, projektanci i kreatorzy smaków razem z nami zostają. Słyszymy się za kilka minut. Minuty do 23:00. Goście razem z nami nie uciekli na szczęście, chociaż zmęczeni. Jola Słoma, Mirek Trymbulak, projektanci mody, kreatorzy smaku, którzy mają swoje atelier w Warszawie. Gdyby państwo chcieli odwiedzić, to zapraszamy. Gdzie?
Aleja 3 maja 7 z widokiem na Most Poniatowskiego.
Czyli niedaleko nas macie to.
Bardzo blisko.
To teraz trochę porozmawiamy o właśnie o stylu. Jak patrzycie na ulicę, czy Gdańska, czy Gdyni, czy Warszawy, to co sobie myślicie? Oczywiście nie chodzi mi o krawężniki, tylko chodzi mi o ludzi, którzy chodzą po chodnikach.
Różnie to
bywa. Bardzo różnie. Dzisiaj właśnie ruszając z Gdańska, przejechaliśmy koło rynku na Przymorzu.
I tak zobaczyliśmy, to jest dzielnica Gdańska.
Dzielnica Gdańska i tam taki właśnie rynek warzywa, nie tylko, tam patrzę, jakieś stoiska, sztuczne kwiaty, znicze i chyba wszystko
smarmydło
tam w ogóle jest.
I powidło.
Tak? I tak właśnie popatrzyłem, jak ludzie są ubrani i tak sobie myślę, matko, to też jest jakby oblicze tej ulicy, z którą gdzieś tam na mnie po drodze i tak sobie myślę, no dziwnie.
Ale są różne ulice, są różne rynki, są różne sklepy, są różne miejsca i tak jak wszędzie. Jak się czułeś na festiwalu Na Zdrowie?
Właśnie.
W Sopocie.
Dobrze czy wszyscy, źle?
Cudownie.
Bardzo dobrze. Wszyscy i tam wszyscy byli tacy... w takich strojach, które nadawałyby się
no dobrze, ale
do
jacy?
Jogi.
Tak, bo mówimy, no właśnie, jacy? Jacy?
W różnym wieku, nie tylko młodzi. Młodych dużo, zainteresowanych
w spodniach
właśnie.
Wiszących, w kolorach, w batikach, t-shirty z fajnymi nadrukami, laczki bądź bez laczków na boso, bo to blisko plaży.
No, no tak,
i,
ale
i to jest właśnie fajne.
Z drugiej strony można powiedzieć, nie wszystkich stać na to, żeby było fajne, tak? Bo te rzeczy też no, kosztują.
Myślę,
no tak jest.
Nie, właśnie chyba nie. Wydaje mi się, że zupełnie nie, bo rzeczy fajne wcale nie muszą być drogie. Rzeczy z metkami, takie pokaźne, no to tak, no to albo kosztują, albo pochodzą, nie wiem, tam z Turcji, z Indii i po prostu, prawda, metkę musi być widać, ale to nie o to chodzi, nie o tym rozmawiamy.
A gdzie szukać fajnych rzeczy?
No, chociażby w second handach.
Ja
uwielbiam second handy.
O, ja też.
Znamy ludzi, którzy fajnie kombinują z fajnymi outletowymi rzeczami, łączą je z India Shopem.
Tam można znaleźć takie cudeńka.
Prawda? A w India Shopie można dostać za 5 zł bluzkę, za 15 fajną chustę, z której można
fajne
zrobić
szarowary.
Tak, ty masz świetną bluzkę, która jest zrobiona z chusty.
Przez nas, tak, z chusty, ale to jest, no niestety to nie jest z India Shopu. Ta chusta jednak kosztowała, ta chusta kosztowała 90 zł, ale uszyłam ją, że tak powiem, rękoma mojej krawcowej.
Jest naprawdę fajne.
Nie, nie, naprawdę, jak człowiek znajdzie pomysł na siebie, to nawet w sieciówkach są fajne przeceny i można sobie kombinować.
A my mamy potencjał?
Mamy potencjał.
Polacy do tego, by szukać
wygląda
siebie?
Wygląda bardzo fajnie, ładnych, młodych ludzi, fajnie ubierających się, jest kupę.
Kiedy przestajemy oceniać innych i przestajemy zastanawiać się nad tym, jak jesteśmy oceniani, a po prostu patrzymy na to, czego potrzebujemy, to mamy potencjał. Jak się przestajemy bać.
Czyli wolność.
Tak.
Po prostu.
A mamy, naprawdę. Ja uważam, że Polki mają nieprawdopodobne poczucie, wyczucie stylu i potrzebę ubierania się ładnie. Naprawdę, ja tak uważam.
W trudnych czasach dawały radę i teraz dają radę. No. Wielu ludzi uprawia sport, jest dużo ludzi biegających
tak.
na rolkach,
Zasą
na rowerach.
Przecież robiło się spodnie i spódnice.
Tak.
To ja robiłam świetne rzeczy.
Tak. Ja pamiętam, jak zdjęłam zasłony z warsztatu mojego taty, ufarbowałam te zasłony, one były w jakimś takim brzydkim, beżowym kolorze. Dla mnie wtedy był to brzydki kolor. Wtedy się nie mówiło na to nude. I prawda, i sobie ufarbowałam to na grafitowy kolor i z tego zrobiłam piękną sukienkę. Połączyłam z firanką, też na czarno ufarbowaną. Przepiękna była.
Teraz będzie bardzo poważnie. Co jest dla was w życiu najważniejsze?
Poczucie spełnienia.
Harmonia.
Poczucie tego, że życie ma sens, że każdy dzień ma sens.
A jak to się dzieje, co trzeba zrobić, żeby tak było? Bo to już jest...
No dla nas to jest tworzenie, nienudzenie się. Stworzenie czegoś fajnego, czegoś, czym można się podzielić.
Wydaje mi się, że równowaga myśli, słów, czynów, po prostu bardzo baczne zwracanie uwagi na to, jakie mam myśli, kreowanie myśli, a nie, prawda, czekanie na, jak na chmury albo nadjeżdżające pociągi na stacji i wsiadanie do każdego, który się pojawi i później w zgodzie z tym, o czym myślimy, tak mówić, i też tak robić, bo to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Ja zauważyłam, że jak jest taka równowaga, to wtedy jest szczęście, bo nie zrobimy niczego, o czym nie mówiliśmy, czego nie czujemy i o czym nie myśleliśmy.
Wy szczęśliwi przynajmniej tak wyglądacie.
Myślę, że tak.
Tak,
są
jesteśmy
momenty, kiedy człowiek chciałby więcej zrobić. Chciałby,
bywamy tak. Nieszczęśliwi, odpowiedziałabym tak, że bywamy nieszczęśliwi, ale jesteśmy na co dzień szczęśliwi, o.
A ta droga do szczęścia w waszym odczuciu, tak jak już patrzycie na to, co się wydarzyło, co jeszcze przed wami, była trudna?
Pewnie nie była taka, jak człowiek by sobie mógł to zaplanować tam w dzieciństwie, czy jak miał tam kilkanaście lat. Trzeba było się pogodzić z pewnymi, nie wiem, tam porażkami, czy rzeczami, które się nie wydarzą i dać miejsce, stworzyć miejsce na te rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo może one są lepsze, one są moje, przeznaczone dla mnie. Chodzi o to, żeby przyjrzeć się temu, co życie nam przynosi, oczywiście nie leniąc się i czekając, co nam coś poda na talerzu, bo trzeba zasiewać ziarna, ale po prostu być otwartym na to, jakie realia są, a nie to, że chcę być taki, jak ktoś tam przyrównywać się. Tak naprawdę oczekiwania człowieka zabijają.
Oj, bardzo.
To jest najgorsza przede rzecz wszystkim. Chyba.
Oczekiwania, porównywanie się.
Porównywanie i ocenianie to są trzy bardzo, bardzo ważne takie trucizny dla współczesnego świata.
Mówisz trucizny.
Tak, ja uważam, że to są trucizny, dlatego, bo po prostu nie cieszymy się wtedy z tego, co jest, z tego, co wyszło.
Nie jesteśmy tu i teraz.
Nie jesteśmy tu i teraz, bo można sobie wymyślić, można sobie zasadzić kwiatki, można cokolwiek zrobić, przyjdzie grad i, prawda, wytłucze wszystko. I co? I wtedy się możemy zastanawiać, a po co ja to sadziłam, tyle pracy i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie finał. Co się zdarzy. Ja mam po prostu wpływ tylko na to, co ja zrobiłam i jak ja to zrobiłam. I to jest najważniejsze, ale to jest bycie tu i teraz, bo jak robię, jestem szczęśliwa i powinnam o tym myśleć, a nie o tym, że rezultat końcowy wyszedł tak, a nie inaczej.
No, bycie tu i teraz to jest filozofia wschodu. Tak. My, ludzie zachodu, mamy z tym duży kłopot.
Tak, za dużo wspominamy, rozpatrujemy, mamy trochę żali, trochę zazdrości.
Jesteśmy
czasem
bardziej
trochę
w przyszłości
więcej.
I wszystko przerzucamy na pieniądze.
Co może się tak nie wydarzyć.
Ja pytam o to szczęście nie bez powodu, bo jesteście ludźmi sukcesu. Robicie to, co kochacie. Sami powiedzieliście, że macie dwie pasje, które realizujecie, co was samych też jakoś tak zaskakuje, że i macie projektowanie, i macie tworzenie, kreowanie rzeczywistości poprzez
ubrania. Ale też mamy
ubrania,
swoje rachunki do zapłacenia, swoje kredyty. Tak dalej. To jest taka codzienność, która dotyczy każdego z nas, prawda? Czasami nie ma na to, chciałoby się coś jeszcze, chciałoby się coś zrobić, a nie wiem, tam pieniądze przychodzą później niż powinny. No to są takie rzeczy, które dotykają każdego, myślę.
Rozmawialiśmy o Atelier Smaku, czyli o waszym programie kulinarnym, z którego jesteście najbardziej chyba znani i kojarzeni. Gdybyście mogli, powiedzmy, to jest taka zabawa, gdybyście byli ministrami zdrowia i byście mogli, mieli takie narzędzia, żeby wprowadzić pewne zasady odżywiania się albo zasugerować pewne produkty, to co byście zrobili?
Powinienem powiedzieć, że polecalibyśmy nasze wegańskie i bezglutenowe produkty. Pierogi Atelier Smaku. W trzech smakach są ruskie, od tego zaczęliśmy
dość
i to bez twarogu.
Dość tej reklamie.
Nie żartuję, ale to właśnie gra rolę tofu, nie? Tak. Różne takie bajery, które
nie, mi się wydaje, że tak Mirek tutaj, prawda, trochę prywaty i żartów. Pierwsza podstawowa rzecz, uważam, że dzieci w szkołach powinny wiedzieć, z czego składa się posiłek, który mają na talerzu. Jeżeli kupują sobie batona, to tak naprawdę nie wiedzą, co jedzą. Jedzą po prostu coś, co ma smak.
Cukier i tłuszcz.
Jest to przetworzone, nie wiedzą. Powinny wiedzieć, powinny zdawać sobie z tego sprawę.
Z czego powstają chipsy?
Dokładnie. Powinny zdawać sobie z tego sprawę, jaki smak mają poszczególne warzywa i powinny dostawać pełnowartościowe posiłki. To są takie,
do których nie trzeba później dodawać suplementacji,
ponieważ każdy z produktów spożywczych,
ma określone minerały, witaminy.
Ma określone minerały, witaminy.
Z czego tak naprawdę składa się mleko. Tak. Ile jest wapnia w tym mleku, którego tam nie jest wapnia.
Tak, bo mleko nie pochodzi z kartonika. Tak, bo mleko nie pochodzi z kartonika.
Wapno jest odciągane do tabletek.
Wapno
jest odciągane do
dokładnie. I czasami krowa nie dała. I
dokładnie,
i czasami krowa nie dała.
Inne sprawa, co krowy jedzą,
To nawet nie trzeba szukać rolników ekologicznych, znamy kilku, jakby skrzyknąć, gdzie można się tam sąsiadów
kooperatywy.
I zamawiać, tam tak, sąsiadów tak,
kooperatywy.
I zamawiać tak, takie rynki tutaj. No ale są przecież takie rynki tutaj.
Wolumen, prawda, czy
wolumen,
prawda. Są i to znajomi, którzy właśnie pracują.
Są i to znajomi, którzy właśnie pracują,
przywożą warzywa i owoce do nas.
Przywożą
dużo zdrowo i taniej.
Bo to jest dużo zdrowo i taniej.
Jest potrzeba zaangażowania.
Ale bez zaangażowania można
dać korporacyjnym produktom.
Wykończyć korporacyjnym produktom.
No, nie wiem, ja na przykład, że jeszcze w Polsce te pomidory naprawdę mają smak. Te pomidory w ogóle mają smak. Ale ja w ogóle warzywa. Ale ja
jeszcze
ryneczek koło nas, ja przychodzę i jest tak zaopatrzony, ja przychodzę i nierówne,
takie malutkie pomidorki,
i one mają wręcz matową skórkę. I to są te takie, które pomidory gruntowe, czy pomidory rosną, to najpierw zbiera się te duże, które już zaczynają dojrzewać i zostawia się te takie malutkie na tych gałązkach, się to chyba z nadzieją, że one wyrosną, a one nie wyrastają, że one wyrosną, a one nie wyrastają, nie wyrastają, dumnie dojrzewają na tych krzaczkach. Sobie dumnie dojrzewają na tym krzaczku, nie wyrośnie do końca. Dojrzeje na tym krzaczku, nie wyrośnie do końca.
Robi się bardziej czerwony, nie będzie, że to jest czerwony, nie będzie, to jest zrywają i sprzedają za jakie 4 albo 3 złote.
Ja wtedy idę na rynek, twardą, okropnie skórę, ale ja skórkę okropnie skórę, a w środku jest taki soczysty, fajny, soczysty, fajny, słodki, właśnie mięsisty pomidor. I właśnie i można naprawdę dostać takie dziwne, pokręcone.
Na każdym bazarze
takie, które lubią
ryczale.
Namawiamy do poszukiwania. Namawiamy do poszukiwania, do świata w ogóle. Atelier smaku, wasza książka, polecam Państwu. Piękny album, tak naprawdę, bo to nie jest pokazuje wasz sposób myślenia. Zresztą pokazuje sposób myślenia. 108 potraw wszystkich wegetariańskich. 108 potraw kuchni wegetariańskiej. Jola Słoma, Mirek Kłagościem, bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w atelier.
Do zobaczenia, dobrej nocy. Do zobaczenia, dobrej nocy.